Bogu, bracia i siostry, cieszę się, że możemy znów w tak krótkim czasie się spotkać i rozważać Słowo Boże, bo przecież wczoraj na tym miejscu rozważaliśmy. Żyjemy w takim ciekawym mieście, miejscu na świecie, że dla gdańszczan, jak powiem, że jak się was zapytam, czy zabraliście kiedyś kogoś do Gdańska, nie będzie to dziwne pytanie, bo my wiemy, co to znaczy zabrać kogoś do Gdańska, mimo że przecież mieszkamy w Gdańsku. Zabraliście kiedyś kogoś do Gdańska? Jak gości mamy, zabieramy ich do Gdańska i co im pokazujemy? A konkretnie co im pokazujemy na Starym Mieście najczęściej? Kościół Mariacki. Trzeba pójść pokazać Kościół Mariacki. Bo zachwyca w pewien sposób ta bryła, bo to największa ceglana świątynia w Europie, jak się mówi, i różne rzeczy, i jednak to robi wrażenie. Nasz projektant, który nam tutaj różne rzeczy mówił, jak opowiadał, bo on tam odpowiadał też za wymianę dachu, że tam 2 hektary dachówki, to człowiek się łapie za głowę, gdzie my tu z naszym... Jest coś takiego w nas, że zachwycają nas jakieś monumentalne budowle, dzieło rąk ludzkich. Ono nie musi być nawet takie monumentalne jak Kościół Mariacki, bo my też tutaj mamy takie coś, co nas w pewien sposób zachwyca i jak już ktoś tutaj przyjdzie, a w sezonie, jak ja tutaj mieszkam, co chwilę ktoś wjeżdża rowerami i ludzie się zachwycają, to ja wtedy wychodzę i to im zwracam uwagę na to, żeby spojrzeli, a tu na to, a tu jaka rynna ładna, a tutaj pastor wyciął takie wzorki u góry, co są zaczepione. Bo jeżeli z czegoś jesteśmy w pewien sensie dumni, no powiedzmy, jeżeli coś nam się podoba, to zwracamy uwagę innych również na to. I niech to będzie punktem wyjścia dla naszego rozważania. Ci, którzy mają ze sobą Biblię, mam nadzieję, że macie. Jeżeli dużo nie chcecie dzisiaj skakać, to chociaż palec włóżcie w Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, bo tam rozpoczniemy naszą podróż. Bo tam właśnie wydarzyło się coś takiego, że Jezus był po raz ostatni w Jerozolimie. I w pierwszym wersecie czytamy, że gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł drogą, zbliżyli się do Niego uczniowie, by Mu zwrócić uwagę na świątynną zabudowę. Izraelici, Żydzi byli dumni. Tu jest makieta akurat, to jest pomnik, bo już świątynia została zburzona, nie da się tego zrobić zdjęcia, ale tak to wyglądało prawdopodobnie, na ile są w stanie otworzyć. I oni byli tacy zadowoleni. I tak się zastanawiałem, czy Jezus nie był tam wcześniej, nie widział, ale mimo to jest coś takiego, że my też lubimy sobie stanąć z pastorem to raz tu z tego miejsca, spojrzeć na ten widok, to tam i sprawia nam to jakąś radość. I najwidoczniej oni też byli tacy podekscytowani, że są w Jerozolimie i tam sobie idą drogą. I takie piękne wybudowanie, takie monumentalne dzieło. I my przecież też jak kogoś prowadzimy do Gdańska i widzimy ten Kościół Mariacki po raz enty w życiu, już nie wiadomo który, i tak ta głowa się odwróci, spojrzymy, nie? Jak tam okno wymienili, albo jak Posawskie zmienili pięknie, albo coś tam innego. Zwrócimy na to uwagę. Ale jak Pan Jezus reaguje? W drugim wersecie czytamy, wtedy im powiedział, widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. Profila. Taka reakcja. Oni tu podekscytowani zwracają uwagę Jezusa, może patrz, jakie krużganki, a tu, a tamto, jaki kamień piękny, ciosany. Pan Jezus się nie ekscytował tą świątynią. Pan Jezus nie spotkał się, Jego reakcja nie spotkała się z tym, czego oni się spodziewali, że może się zatrzymają i spojrzą, jakieś zdjęcie może zrobią, no ładnie to, że Pan Jezus pochwali, ale piękna świątynia dla Boga wybudowana tutaj. Pan Jezus ich zgasił swoją reakcją. Nie zachował się tak, jak oni by się spodziewali, ale ta odpowiedź jakoś musiała męczyć potem uczniów. Dać im do myślenia, zmusić do zadania pytań i żeby wrócić potem do rozmowy. I tutaj jest na marginesie już taka lekcja też dla nas, że my jeżeli się nie ekscytujemy tym, co się cały świat ekscytuje, a powinniśmy się ekscytować tym w ich oczach, to to może być dobry początek do rozmowy kiedyś w przyszłości. Że to gdzieś zostanie, że wszyscy się ekscytują, a my Jeżeli nas to jakoś nie, to może to zostać w głowie i potem może być okazja rozmawiać. I Pan Jezus tą całą sytuację, ten ich zachwyt i to wzbudzenie pytań użył potem do ważnej lekcji odnośnie wieczności. W trzecim wersecie czytamy dalej: a gdy siedział na Górze Oliwnej, wczoraj nam Adam tutaj rysował tą ilustrację na tej ścianie, gdzie ta góra, niedaleko odeszli, pewnie przy tej drodze podziwiali, zaszli na tą Górę Oliwną i gdy już tam siedzieli, uczniowie podeszli, męczeni tymi pytaniami, podeszli do Niego na osobności i zapytali: powiedz nam, kiedy się to stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku. I tu muszę się przyznać do pewnego niedopatrzenia, bo wczoraj 7 godzin tutaj mieliśmy rozważania i nic nas nie powiedział, kiedy będzie koniec świata, nie powiedzieliśmy dokładnie. Dzisiaj powiem, więc zachowajcie uwagę, jakbyście chcieli przysnąć dzisiaj, bo Pan Jezus odpowiada im, kiedy nadejdzie koniec świata i do tego zaraz dojdziemy, to żeby wzbudzić zainteresowanie. Natomiast kiedy Jezus odpowiada na to pytanie, kiedy się to wydarzy, jaki będzie znak, zwróćmy uwagę, że Jezus, zanim im odpowiada na to pytanie, On udziela im szeregu poleceń. Oni pytają, kiedy to się stanie, a Pan Jezus daje im pewne ostrzeżenia. I pokazuje to nam, że Jezusowi w pierwszej kolejności zależy, aby Jego uczniowie byli gotowi na ten dzień, niż żeby znali konkretnie, kiedy, żeby odpowiadać na każde pytanie uczniów i ich zainteresowanie zaspokoić, żeby posiadali wiedzę. Przede wszystkim, czy są gotowi. I wczoraj mieliśmy tutaj sporo wiedzy, już trochę nam się te puzzle poskładały, ale myślę, że jesteście już spragnieni tego, żebyśmy do mięsa doszli, przepraszam, wegetarian, żebyśmy do konkretów doszli, jak być przygotowanym na ten dzień, bo wierzymy, że Jezus nadchodzi, tak? Cały dzień wczoraj mówiliśmy i widzimy to w Słowie Bożym. Koniec świata jest nieunikniony dla każdego jednostkowo, o tym też pastor mówił, na każdego przyjdzie koniec. Nawet jeżeli my nie doczekamy powrotu Pana jako społeczność, zostaniemy porwani, to każdy z nas będzie miał swój koniec świata. I też tutaj warto zadać sobie pytanie, czy jesteśmy na to gotowi i jak mamy być przygotowani. W pierwszym liście Tesaloniczan czytamy: to Wam podajemy jako słowa Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. To już wczoraj wybrzmiało, to niech dzisiaj wybrzmi, bo to jest nasza nadzieja. Tymi słowami dodajemy sobie otuchy. My wierzymy, że tak będzie. I dalej w tym liście, parę wersetów dalej, w 5 rozdziale czytamy: sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. To była powszechna wiedza i my też tą wiedzę mamy. Jak złodziej w nocy, był taki film, to gdzieś tam się zakodowało, że Pan Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. Ale zwróćmy uwagę na słowa Jezusa, które znajdujemy w Ewangelii Łukasza. To zaś weźcie pod uwagę i to dzisiaj weźmy pod uwagę, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie zjawi się złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Mamy być czujni, jeżeli się gospodarz spodziewa tego, to by nie dał się zaskoczyć. I dzisiaj z tego fragmentu z Ewangelii Mateusza będziemy patrzeć, jak Jezus odpowiedział na to pytanie swoim uczniom i zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi, aby załapać się na pochwycenie, na to, co jest naszą nadzieją, że będziemy porwani na obłokach. Wiemy, że On nadchodzi i to słowo przede wszystkim dzisiaj kieruje do tych, którzy chcą słuchać, czyli spodziewają się tego, czyli do nas, bo my wierzymy. Ale to słowo jest aktualne, nawet może bardziej potrzebne dla tych, którzy dzisiaj w to nie wierzą. Bo oni w ogóle nie mają tej myśli, żeby być gotowymi. I dobrze by było, żeby też tego wysłuchali, ale Chociaż wy, proszę, wysłuchajcie, co Pan Jezus, jak nas przygotowuje. Jezus daje uczniom na Górze Oliwnej szereg wskazówek i chciałbym wyłowić takich 5 praktycznych porad, rad, jak być gotowym i jak przygotować się na przyjście, jak nie dać się zaskoczyć, kiedy przyjdzie ten dzień. Po pierwsze, uważaj, by ktoś cię nie zbałamucił. Tak zatytułowałem ten punkt, bo widzimy w 4 wersecie, kiedy Jezus udziela odpowiedzi, rozpoczyna, Jezus odpowiada: uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Oni się pytają, kiedy przyjdzie, jaki będzie znak, kiedy to nastanie. Pan Jezus mówi: uważajcie, żeby was ktoś nie wprowadził w błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu. Chrystus to ja, powiedzą, i wielu zwiodą. Podobna myśl znajdujemy w 2 liście do Tesaloniczan, w którym już byliśmy, w 2 rozdziale, ale co się zaś tyczy przyjścia Pana, naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Wczoraj troszkę o tym mówiliśmy. Bardzo mi się podoba ten przekład Biblii Warszawskiej, który tutaj używa słowa zbałamucić, że mamy uważać, żebyśmy nie dali się zbałamucić. To jest takie słowo już może nie do końca nam dzisiaj znane, używane. Słownik języka polskiego mówi, że przestarzałe bałamucić to pozyskać czyjeś względy w wyniku bałamucenia, skutecznie zawrócić komuś w głowie. Spowodować zamieszanie, wprowadzić w błąd. Ale to ma też znaczenie spędzić czas na próżnowaniu, na nic nie robieniu. Baczmy na to, bo przyjdzie wielu takich, którzy będą chcieli zwieść wybranych, zbałamucić, czyli namieszać nam w głowach, wprowadzić nas w błąd i wtedy my spędzimy czas na nic nie robieniu. Będziemy sobie próżnować, bo przestaniemy wierzyć w to, co nam powiedział Jezus, to, czego nas wzywał, żebyśmy byli czujni. Tak działo się w pierwszych wiekach i tak dzieje się dzisiaj, że jest wielu, którzy wydaje się, nawet się wydaje, że oni mają dobre intencje. Jest wielu takich nauczycieli, którzy koniec końców chcą nas zbałamucić. My może w takim zborze wychowani, że ufamy, że jak ktoś staje za kazalnicą, to chce naszego dobra. Więc tak te ufne owieczki, potem klikniemy w internecie jeden link, a tu nam się otworzy następny, tutaj o końcu świata, a tutaj patrzymy, jest następny filmik, gdzie dokładnie tłumaczą, kim jest Gog, Magog, a tu nam wytłumaczą dokładnie wszystkie pieczęcie, co oznaczają, a tutaj jaka jest rola Baracka Obamy, a tutaj kim będzie Putin, a tu tamto i zaczynamy tak, wow, u nas nie mają takiego poznania w zborze, a tu się wszystko zgadza i tak damy, możemy się wciągnąć w to. Uważajcie. Uważajmy, żeby ktoś nas nie zbałamucił. Paweł pisał do Galacjan: czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówię wam prawdę? Zabiegają o was, nie ze szlachetnych pobudek. Czynią to, aby was odłączyć. Chcą, byście potem wy o nich zabiegali. I jest iluś takich nauczycieli, którzy w żadnym zborze miejsca nie są w stanie dłużej mieć, bo żaden zbór nie jest godny, żeby takiego nauczyciela nosić. I prowadzenie bezpośrednio przez ducha i w dzisiejszych czasach nagle bierze telefon i już nagrywa. Ja mam taki wysyp na Facebooku, bo zapraszali mnie różni ludzie. Co chwilę jakiś taki filmik, zazwyczaj w samochodzie gdzieś nagrywany, pięknie się zaczyna, chwała Panu Jezusowi, a potem litania jakieś tam, że koronawirus, że to, że tamto i wszystko oderwane. Uważajmy, żebyśmy nie dali się, bo taka osoba może nam nawet poświęcić więcej uwagi, bo tu w zborze jesteś niezauważalny, bo tu masz pytanie, gdzieś powiedziałeś pastorowi, powiedziałeś kiedyś. Nie było kazania na ten temat, a tam na Facebooku napisałem jakieś i zaraz całe nauczanie, seria nauczania na temat, co mnie interesuje. I tam ci poświęcą uwagę i są zainteresowani i wszystko, co ja tam napiszę, to polubią, tam dodają takie naklejki z serduszkami, że super bracie, to w końcu znaleźliśmy miejsce. Uważajcie, bo dzisiaj nam poświęcą uwagę, ale chodzi o to, żebyśmy my potem zabiegali o nich i ludzie sobie tworzą jakiś taki elektorat. Pan Jezus nas wzywał, pierwsze co, wzywał swoich uczniów, uważajcie, żeby was ktoś nie wprowadził w błąd, żebyście nie dali się zbałamucić. I zachowanie ostrożności jest pokazaniem posłuszeństwa Jezusowi. To, że my jesteśmy nieufni względem tego, to nie jest tak, że my jesteśmy tylko tropiciele teorii spiskowych, herezji, radania, mamy i nic nie chcemy słuchać i tylko tu, co Słowo Boże jest miernikiem i wyznacznikiem. A Słowo Boże mówi, uważajcie, bo w czasach ostatecznych przyjdzie wielu, którzy będą bałamucić, będą mieszać w głowach. Uważajmy, bo jak damy się wprowadzić w błąd, to możemy nie dostać się na wesele baranka. Po drugie, nie daj się zastraszyć. W 6 wersecie czytamy, będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie. Nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Z całą pewnością Jezus nie chce, byśmy jako oblubienica, która się szykuje, trwali w strachu. Żebyśmy, kiedy pojawią się znaki, żeby nas to wprowadziło w jakąś depresję, że teraz jest tak źle i fatalnie. Bo jeżeli będziemy faktycznie gotowi, to wszystko jest dla nas powód do radości, bo to nas przybliża do tego dnia, kiedy porwie nas stąd, w okamgnieniu na obłoki. Czytamy w liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim zostaniemy porwani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak już zawsze z Nim pozostaniemy tymi słowami, co? Dodawajmy sobie otuchy. To, co będzie się działo, to nie jest powód do strachu. Nie dajmy się przestraszyć, bo te rzeczy są zapowiedziane i one muszą się wydarzyć. I będą się działy złe rzeczy. Więc to by teraz, jakby wojny miały nas przestraszyć, to jak? Kiedy Pan Jezus nam o tym otwarcie powiedział. Oczywiście może się zdarzyć taki dobry strach. Ci, którzy mówią, że oczekują powrotu Pana, a wielu wierzących z was tutaj, wiem, z waszych historii, przeżyło taki, parafrazując Gabrysia, błogosławiony strach, że się budzimy, nikogo nie ma w domu i myślimy, bez nas. Kościół został zabrany. Ktoś tam wstał, siku w nocy zrobić się, budzi mąż, jeszcze ciepłe w pościel, nie ma. Ja jako dziecko wielokrotnie tego przeżyłem, że gdzieś tam mnie nie było, rodzice poszli tam na zakupy czy coś, biegam po domu, nie ma nikogo, zostałem i na kolana. I dobrze, i taki strach jest dla nas zbawienny, żebyśmy upadli na kolana, bo jeżeli masz swoje za uszami i wiesz, to znaczy, że nie byłeś gotowy. I taki strach. I owszem, ale my, głosząc, że Jezus nadchodzi, to nie po to, żeby teraz w taką spiralę strachu, żeby nasze dzieci, które poszły na szkółkę, żeby wystraszmy je tak, wtedy będą grzeczne, będą słuchać rodziców, bo jak nie nas straszymy, że pójdą do piekła, to nie o to chodzi. W miłości nie ma miejsca na strach. My mamy się radować z tego, co się zbliża. I w objawieniu czytamy na początek i koniec objawienia. 3 werset 1 rozdziału. Szczęśliwy ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. I pod koniec objawienia, w ostatnim rozdziale, oto przychodzę wkrótce. Szczęśliwy ten, to się trzyma słów proroctwa zawartego w tym zwoju. Nie przestraszony ten, który się trzyma, nie zatrwożony tym, co ma nadejść, ale ci, którzy rozważają, którzy czytają, którzy słuchają, są szczęśliwi, bo to pomaga nam być gotowymi, a wtedy nie musimy się bać, wtedy oczekujemy tego dnia. 3 myśl. Nie poddaj się okolicznościom. W 12 i 13 wersecie czytamy, z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu osiemnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Im bardziej czasy są ostateczne, tym sytuacja jest gorsza na świecie. Lepiej będzie oczywiście na tym weselu baranka, na które się wybieramy, ale tutaj na świecie wtedy przyjdzie okres wielkiego ucisku i będzie bardzo źle. To wszystko powoli zmierza w tym kierunku, że widzimy na tym świecie coraz więcej bezprawia. Jeżeli tak nasza uwaga skupi się na tym, że tu obejrzymy fakty, tu coś innego, tu gdzieś poczytamy, ile niesprawiedliwości to ludzie wyciągają, takie smutne historie, te dzienniki tam reporterów, sprawa na reportera i dzwonią, i człowiek może się podłamać, może się zatrwożyć tym. Ale tu jest gorzej, bo jest napisane, Pan Jezus nam to przypowiadał, że miłość wielu oziębi w tym czasie ze względu na... No bo jak? To jest po prostu niemożliwe, żeby w taki świat, takie zło, takie... I nasza uwaga się skupia na tym, a mamy być ostrożni, bo nasza wiara, nasze zaufanie, ono ma się nie opierać na tym, co się dzieje aktualnie w świecie. Jak jest świetnie w świecie, jak mamy dobre stopy procentowe, dobrobyt, to my jesteśmy wtedy szczęśliwi i kochamy się wzajemnie. A jak przychodzi kryzys i nas pozamykają, jeszcze tam się pokłócą i jeszcze wybory się zbliżają, to my się nie kochamy. Nasza miłość już jest teraz. To nie od tego ma być zależne. W Księdze Kaznodziei czytamy, kto zważa na wiatr, nie będzie siał. Kto śledzi bieg chmur, nie będzie żął. My nie mamy tak się... My skupmy nasz wzrok na Jezusie, na Jego obietnicy powrotu, na tym, żeby się przygotować. Wtedy będziemy niezależni od tego, co jest naszym fundamentem. Jezus Chrystus, Jego nauka. To jest nasz fundament. Jeżeli na tym się skupimy, niezależnie co by się nie działo wokół nas, jakie kryzysy, jakie fale epidemii, jakie różne rzeczy by się nie działy, to nas to nie zbije z tego pandemii, bo my nie przestaniemy wtedy kochać ludzi, bo oni są tacy źli, że jak kochać takich ludzi, jak ja wejdę na ten internet, mi naprawdę czasem wystarczy 15 minut, gdzieś tam poskroluję po tym Facebooku i sobie myślę, no jak kochać tych wierzących, tak ze sobą rozmawiają, tak sobie piszą, tak się biją tymi wersetami i mam taki problem gdzieś wewnętrzny, przyznaję się do tego. Jak to miłować? Ale Słowo Boże wzywa mnie dzisiaj, że tak ma być, tak będzie się działo. I żebym ja baczył, żeby moja miłość nie oziębła. Jeżeli mam z tym problem, to lepiej, żebym jednak wyłączył to. Czemu nie wziąć Biblię po prostu, paść na kolana i czytać i tak, aż będę aż tam palec rozmiękł od śliny, tam wertować, szukać. To niech nas buduje, a nie, żeby jak masochiści, że to wiemy, że nam się nie służy, no ale i tak muszę wiedzieć, co się dzieje. Nie? Po czwarte, głoś Ewangelię. W 14 wersecie czytamy, dobra nowina o Królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. To jest ta odpowiedź. Jeżeli ktoś się zdrzemnął, to Pan Jezus powiedział, kiedy nadejdzie koniec. Tutaj po iluś tych wypowiedziach odpowiada, kiedy nadejdzie koniec. Kiedy dobra nowina o Królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom. Wtedy nadejdzie koniec. Niestety nie ma tutaj godziny i daty, ale jeżeli tęsknisz za tym dniem, to poprzez głoszenie Ewangelii przyczyniasz się do tego. Możesz to przybliżyć. Bo kto wie, może wszędzie już w Tanzanii wszyscy słyszeli, w jakichś tam Malediwach, Dominikanach, może wszyscy słyszeli i tylko w Tęsku gdzieś jedna osoba nie słyszała. I ty właśnie, siostro, pójdziesz, powiesz jej. I wtedy nastanie koniec, bo już wszyscy usłyszeli. Mało prawdopodobne, ale czemu nie? Jesteśmy wezwani do tego, żeby głosić dobrą nowinę. Pan Jezus, przecież to jest Jego ostatnie poselstwo. Wy czekajcie, zostaniecie wyposażeni w moc wysokości, a wtedy będziecie iść, będziecie głosić w Jerozolimie, w Samarii i na całym zamieszkałym świecie mamy głosić Ewangelię. To zostało nam zlecone. I daj Boże, żebyśmy robili to niezależnie od tego, bo czasem jest tak, że jak wiemy, że ktoś wraca, że jak się spodziewamy, że zaraz będzie, to my wtedy... Dobrze by było być tak, żeby nas spotkał, jak robimy to, co ktoś prosi. Nie? Jak tata by mnie poprosił, żebym, nie wiem, pograbił liście, czy to najlepiej, żeby przyjechał akurat, on przyjeżdżał w porze, który ja nie znam, ale najlepiej by było, żebym miał sygnał, że już jedzie i wtedy najmilej by było, jakby zastał, jak ja akurat to robię. Czytałem takie świadectwo od którejś z książek wierzącego brata, który wychowywał się w wielodzietnej rodzinie, to chyba było gdzieś w Anglii, czy gdzieś takie dawne czasy, że tam 8 dzieci, ojciec w kopalni pracuje i raz na 2 miesiące bywał. I zawsze dawał listę zadań, które mają do zrobienia. I był przekonany, on żył w takiej bańce, że ma wspaniałe dzieci. A oni byli tak wycwanieni, podzieleni, że jak wiedzieli, że te 2 miesiące mijają, to dzień wcześniej wszystko robili, a tak to sobie żyli, jak... Ale ojciec był dumny, tak przedstawił tam, że... I był taka sytuacja, się wydarzyła, że był wypadek w kopalni i go przysłali tydzień wcześniej. No nie był czas, że telefony szedł. I zajechał, patrzy, wszystko leży od Bogiem. Nie, nic się nie dzieje. Czy był już taki dumny, czy jego myślenie o jego dzieciach się troszkę nie zmieniło? A my wiemy, że Pan Bóg widzi wszystko. On wie, on zna serce. On wie, jaka jest nasza postawa. I dalej w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale on nawet o tym mówi. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydał żywność we właściwym czasie? Czy to jest tak, że tylko, jak to wczoraj, presbiteros, to są tacy, co mają... My wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby dzielić się dobrą nowiną, żeby ten pokarm innym dostarczać. Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek. Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu: mój Pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swoich podwładnych, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa, i surowo go ukaże. Wyznaczcie mu dział wśród obłudników. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Ten fragment dokładnie o tym mówi. Jak dobrze by było, żeby Pan zastał nas przy tym, do czego nas powołał. On nas powołał, żebyśmy głosili Ewangelię. Pytanie, czy jesteś gotowy na Jego powrót, jak się oblubnica ma przygotować, żeby być pochwycona? Jeżeli będziesz trwał w tym, co Ci zlecono, jeżeli zastanie nas, kiedy głosimy Ewangelię, to jest to błogosławione. O, jak fajnie by było, jakby Pan Jezus w tym momencie przyszedł, a ja akurat w tym miejscu byłbym. Taki byłbym szczęśliwy. Ale wiem, że czasem jest gorzej. Uważajmy, żeby nie było tak, że a trochę nam się przyśnie, bo długo to trwa i tak nie wiadomo. I może jakieś tutaj piwko z kimś wypić. Może nie z pijakami zaraz, ale ze znajomymi, to tu, to tam, to pójść na im. Trochę wyluzować, bo to przecież uważajmy. Błogosławiony jest ten, który będzie robił to, do czego jesteśmy powołani w czasie, kiedy Pan powróci. I 5. Czuwaj. Tego dnia, ani tej godziny, czytamy też w 24 rozdziale, 36 werset i dalej, tego dnia, ani tej godziny nikt nie zna. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Między innymi na podstawie tego fragmentu ja wierzę, że Kościół będzie pochwycony przed wielkim uciskiem. Że to jest ta ilustracja rzeką za dni Noego, kiedy on ostrzegał, zapraszam przecież jeszcze, by się ktoś zmieścił na tej arce, ale oni tam pukali się w głowę, że deszcz, potop. Ale kiedy to się zaczynało dziać, Pan Bóg ich z tego wyrwał, z tego świata. I dlatego wierzę, że jest nadzieja dla Kościoła, że i nas od tego zachowa. W Ewangelii Łukasza czytamy: strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego. Aby ten dzień nie spadł na was z nienacka niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, a abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym. A w objawieniu w 3 rozdziale czytamy, a ponieważ to jest list do zboru Filadelfii, a ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. W jaki sposób zachować tą czujność? W jaki sposób być aktywnie czujnym? Wczoraj Gabriel o tym mówił, że można być tak czujnym, biernie oczekiwać, nie? Można tak jak telewizor, jak jest na stand-by. Nic się tam nie dzieje. No niby jest tam widoczki, można wzbudzić to szybciej niż normalnie, ale to nie o to chodzi. Mamy aktywnie oczekiwać. W objawieniu Jana czytamy w 22 rozdziale znowu o szczęśliwych. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. To jest ta myśl, żeby stale prać swoje szaty, żeby kiedy coś zbrudzi nas, żeby nie odwlekać tego, tylko żeby czuwać aktywnie, żebyśmy dbali o to, żebyśmy byli czyści i gotowi w każdym momencie. Ja nauczyłem się, żyjąc na studiach przez 5 lat, że można bez pralki przeżyć. I nie jest to wielki problem. Zawsze mogłem powąchać, czy coś się nadaje jeszcze, czy nie. I co jakiś czas przywiozłem do tego domu worek prania i się wyprało. Ale moja Ania jest inaczej nauczona. Jeżeli coś się ubrudzi, to po prostu to pierze regularnie. I powinniśmy mieć nie taką jak moją postawę, tylko taką, że jak coś się ubrudzi, to reagujmy na to. Chodzi o to, że jeżeli dzisiaj miałbyś umrzeć, nie życzę tego nikomu, ale bądźmy na to gotowi, że w tym momencie, czy uprałeś dzisiaj swoje szaty, czy jesteś gotowy, żeby w tym momencie, jakby, nie wiem, autobus nas potrącił tam i ktoś by musiał robić porządek potem po nas i by spojrzał, co my tam przeglądaliśmy w internecie, co tam wypisywaliśmy do ludzi, jak zagłosujesz do tego, to cośmy tutaj, jakby nasze konto bankowe wszedł, zobaczył, na cośmy wydawali pieniądze, jak gospodarujemy tym, co Pan Bóg nam powierzył, jak się odsypamy, co chowamy pod łóżkiem albo w szafie, bo ktoś będzie musiał uprzątnąć po nas to wszystko, żeby nam nie było wstyd, żebyśmy byli gotowi jakby w tym momencie, jakby ktoś miał po nas posprzątać i jeszcze tu zrobić. Bo my, żebyśmy nie mieli tak, że my się tylko się zmartwimy, co ten biedny pastor powie na pogrzebie. Jak się dowie wszystkiego o nas, to jak on będzie musiał ładnie ubrać to w słowa, żeby nas pożegnać. Nie tak powinniśmy mieć postawę. Szczęśliwi ci, którzy biorą swoje szaty. Jeżeli czuwasz, jeżeli regularnie, bo to nie jest tak, że nam się nie zdarzy ubrudzić. Ale nie odkładaj tego, żeby robić ten porządek. Jeżeli regularnie dbasz o to, żeby wybrać swoje szaty, to wtedy jesteś szczęśliwy, bo wtedy jesteś gotowy, bo wtedy co by się nie wydarzyło, jeżeli w tym momencie przyjdzie Pan, ja jestem gotowy od razu, żeby nas nie zastał w rozkroku, że tu, ale jednak nie. Bo to jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. To jest zupełnie bez sensu, żebyśmy marnowali swój czas w kościele, na jakichś konferencjach siedzieli. To albo iść, już się brudzi, co się brudzą, to się brudzą, chociaż za życie sobie zaznają różnych rozkoszy i braku troski o innych i co duże zabranie piekła nie ma, potem będą w piekle. Ale najgłupsze jest rzecz to tak kuleć na dwie nogi, to niby tutaj, ale jednocześnie tutaj. Ja nie tu nie jestem szczęśliwy, a tu mnie sumienie gryzie. Bez sensu zupełnie. Zdecyduj się, co chcesz zrobić. Czytamy w objawieniu 22:17, a Duch i Panna Młoda mówią przyjdź. Kto słyszy, niech powie przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia za darmo. Tą myślą można podsumować te 5 punktów, jak być gotowym. Żeby motto naszego życia było przyjdź, Panie Jezu. Jeżeli Maranata, Pan nadchodzi, jeżeli tak będziemy się pozdrawiać, takie będziemy mieli myśli. Jeżeli to będzie motto mojego życia, to będę gotowy. Jeżeli to będzie szczere, to będę miał ubrane szaty i będę szczęśliwy i będę tego oczekiwał. Jeżeli Maranata będzie stylem naszego życia, to będziemy gotowi. mógłbym skończyć, ale nie skończę. Bo wczoraj nie, tak się śpieszyłem, a dzisiaj nikt po mnie nie mówi. Przyniosłem sobie, bo to jest ta lepsza część, ale przyniosłem sobie pewną pomoc naukową, bo jak się przygotowywałem, to przeczytałem te 12 książek u Piotra, jest taki zestaw. To jest powieść sensacyjna o czasach ostatecznych, która opowiada... Ona opowiada tylko o tym, co się stanie z tymi, którzy się nie zabiorą na wesele baranka, z pozostawionymi na świecie. Zaczyna się pierwszy rok, pierwsza kartka, to jest tak, że Kościół został pochwycony i te 12 tomów. I teraz ja wam dokładnie opowiem, co z pozostawionymi. Żartuję, no, nie będę dokładnie opowiadał, ale warto, żebyśmy się chwilę zastanowili. Bo my, czytając takie książki, generalnie polecam. Ale tam jest taką można mieć fantastyczną wizję, że nawet człowiek myśli, a fajnie by było, nie? Tak. Bo oni tam tworzą opozycję ucisku, nie? I mają pilota, my mamy Mateusza, to byśmy, jakby został, to by z nami, to byśmy, on by latał, Adama byśmy wzięli od nagłośnienia tam podsłuchów, Gabryś byłby od kontaktów z aniołami, byśmy tam sobie wymyślili, byśmy stworzyli taką opozycję, byłoby fajnie, byśmy walczyli tutaj dla królestwa i tutaj byśmy pozyskiwali różne rzeczy. To jest niebezpieczne, bo można taką fantastyczną wizję, jakby to było. Ale to nie będzie fajnie. Ja wczoraj mówiłem o wielkim ucisku, nie będę się powtarzał. To będzie bardzo źle. I teraz co z tymi pozostawionymi? Bo niestety, jak czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, w innym przypadku też jest o tym ta sama myśl. Jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Dwie będą leć obok siebie. Jedna będzie zabrana, druga pozostawiona. Dwaj będą na roli. Jeden zostanie zabrany, drugi pozostawiony. Niestety to nam pokazuje Słowo Boże, wskazuje na to, że część ludzi, którzy by się wydawało z jednego domu, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. I niestety myślę, że nawet w Kościele tak może być, że jeden będzie zabrany, a drugi będzie pozostawiony. I dlatego warto, żebyśmy niestety tą chwilę, może nie o nas, ale o tych innych porozmawiali, jakby oni mieli się przygotować na przyjście, tylko że wtedy już nie będą czekali na przyjście, na porwanie Kościoła, tylko na przyjście Pana w chwale na sąd. Niestety to widać w objawieniu. Chociaż Kościół jakby znika w objawieniu, nie pojawia się tam oblubienica między 4 a 19 rozdziałem, ale pierwsze te rozdziały, listy, 7 listów do zborów, one są kierowane do Kościoła i tam z tego można wywnioskować, że niektórzy będą zabrani, a niektórzy będą pozostawieni. To, co już czytaliśmy, list do Filadelfii. Ja zachowam Cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ale z kolei do Laodycei jest napisane, ja tych, których kocham, poprawię i wychowuję, obudź więc w sobie zapał. Opamiętaj się, oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Ale jeżeli ktoś nie usłyszy tego głosu, albo usłyszy, a nie otworzy drzwi, to nie będzie ucztował z Panem. I niestety ja tak to widzę w Słowie Bożym, że spora część Kościoła, tego co dzisiaj nazywamy Kościołem, to co widzimy, zostanie, będzie pozostawiona na świecie i to będzie wielki dramat. Ale bądźmy szczerzy, no, ja patrzyłem, wzruszam się, jak widzę dzieci nasze, które tutaj usługują, ale jak sobie przypominam, jak lat temu 20 kilka stałem z dziećmi i też śpiewałem, i to gdzie są moi koledzy? Myślę, że więcej niż 50% już pozdradzało żony, zapiło, gdzieś tam handlują narkotykami, kłamią, żyją, robią wałki na lewo, albo w ogóle się stoczyli do rynsztoka, a byli w kościele, śpiewali ze mną piosenki, wersety cytowali. A wasze chrzty, co z waszego miotu tam się uchowało? Ode mnie jedna osoba, i to też taką przerwą, ale już jest, dzięki Bogu, znowu w kościele. Ale tak, to patrzę na to zdjęcie, no smutno trochę, nie? Więc jeżeli nam już tutaj w tych okolicznościach jest ciężko wytrwać, to wskazuje, że my możemy być tacy w niedzielę zadowoleni z siebie, no bo jest nas tak dużo, że aż dłużno, nie ma aż tak pusto krzeseł, zbyt wiele, konferencje zrobiliśmy, ale jak patrzymy, ile się ludzi tutaj przemienia, to to wskazuje na to, że nie cały Kościół będzie pochwycony. I o tym dokładnie mówi dalej Jezus w Ewangelii Mateusza, parę wersetów dalej, rozpoczyna się 25 rozdział i chciałbym, żebyśmy tą przypowieść odczytali, bo ona mówi o stanie Kościoła, tych, którzy oczekują w obliczu przyjścia Pana. To jest przypowieść o 10 pannach. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, 5 przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk: Pan Młody idzie! Wyjdźcie na spotkanie! Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne: Ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to: Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupicie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan Młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział: Zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Dla nas obraz może trochę niecodzienny, jeżeli chodzi o te zwyczaje. Natomiast dla słuchaczy tych pierwotnych, tych pierwszych, którzy słyszeli te słowa od Jezusa, to było zupełnie naturalny pewien zwyczaj, że orszak takich przyjaciółek Panny Młodej gdzieś tam oczekiwał i te wesela się odbywały czasem w ten sposób, że mocno się szło i odprowadzało Pana Młodego. I to było też normalne, że nie to, że spodziewano się, że on będzie tej nocy, czy no, zanim nastanie poranek, wiedzieli, że ten ślub ma być, ale nie wiedziały do końca, o której godzinie. To nie było tak, że one czekały, że przyjdzie dzisiaj, a pojawi się w przyszłym roku, ale było też tak, że zwlekał i można było się zniecierpliwić, i można było nawet się zdrzemnąć. Ta przypowiedź, jak mówiłem, ona dotyczy stanu Kościoła na chwilę przed obiecanym przyjściem Pana Jezusa, kiedy wiele wskazuje, że to już się zaraz wydarzy. Wszystko wskazuje, że zanim przyjdzie ranek, On przyjdzie. Jezus nadchodzi. I jest tutaj mowa o 5 mądrych, które są przygotowane i 5, które nie są przygotowane. Ale one, zwróćmy uwagę, one również oczekiwały. To jest przypowieść o ludziach, którzy oczekują z nazwy. Generalnie one wyszły z domu. To nie jest tak, że 5 było przygotowanych i czekało, a 5 było gdzieś tam w domach i smacznie sobie spały, bo nie wiedziały, że jest wesele. 5 i 5, one razem czekały, oczekiwały, wiedziały, że będzie. Tylko, że jedne były mądre, przygotowane, a drugie nie były do tego przygotowane. Wszystkie zrobiły coś, w pierwszym wersecie to widzimy, że wszystkie zrobiły coś w kierunku, żeby być na weselu. Wyszły z tych domów i oczekują. I lampy symbolizują ich wiarę, bo one coś przyniosły. One przyniosły, to nie były takie jakieś tam małe lampki, to najprawdopodobniej były to pochodnie, które mogły tam oświetlić tą drogę. Tam trochę czytałem, jak one mogły wyglądać, że tam takie ze szmatą zakręcone, umoczone. I było trzeba to co jakiś czas uzupełniać, bo nie wystarczało zbyt długo czasu, żeby to mogło świecić, jeżeli tego się regularnie nie nasączało. Więc one jednak coś wykonały, nawet niosły te badyle ze sobą, te lampy, pochodnie, co tam miały ze sobą, więc to świadczy o tym, że one wierzyły, że to wesele się odbędzie, że ten Pan Młody nadchodzi. Drugi werset pokazuje nam, że one są podzielone dokładnie na pół, że to jest taka relacja 50-50, nie? 6 do 4, 7 do 3, że połowa była takich, a połowa była takich. I Pan Jezus używa słowa, bo tutaj w tym przykładzie literackim jest, że one były bezmyślne, ale to słowo w przykładzie dosłownym to jest, że one były głupie. Pan Jezus użył słowa, że one były głupie i uczniowie znali już to brzmienie słowa głupi w ustach Jezusa, bo Pan Jezus wcześniej, kiedy podsumowywał kazanie na górze, On użył tej ilustracji i powiedział, że każdy natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można go porównać do człowieka bezmyślnego, do człowieka głupiego, który swój dom zbudował na piasku. Niedawno to rozważaliśmy, kiedy mówiliśmy o tym, że Słowo Boże wzywa nas do tego, żeby trzymać się fundamentu, żebyśmy byli fundamentalistami w pewnym sensie. Było dużo ludzi, którzy chodzili za Jezusem, słuchali, zachwycali się Jego nauką, byli tam na tym wzgórzu i byli zadziwieni, ale tylko wysłuchali. To tak jakbyśmy wysłuchali sobie kazania i tak pewnie nieraz niestety jest, ale jeżeli nie robimy z tego użytku, jeżeli to tylko tam przeszło, nawet się zadziwimy, to niestety jesteśmy nazwani ludźmi głupimi i jesteśmy tu porównani do tych panien, które były głupie, bo one nie były przygotowane. Nie by wierzyły, nie by były na miejscu, ale nic z tego nie wynikało. A werset trzeci tłumaczy, na czym polega ta głupota panien, bo one miały lampę, które symbolizowały ich wiarę, ale one nie zebrały ze sobą oliwy. A coś tam może tej oliwy miały, ale ta oliwa szybko się wypalała, a lampa bez tej oliwy była zupełnie bezużyteczna. Co z tego, że one miały tę pochodnię, jak ona nie płonęła? I można spotkać się z interpretacjami, że oliwa symbolizuje dobre uczynki. I zastanówmy się chwilę, czy to nie ma tutaj głębszego sensu, bo Słowo Boże w liście Jakuba mówi, że podobnie jest z wiarą. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą do tego. Sama wiara nie wystarczy nikomu z nas, żebyśmy się zabrali na wesele baranka. Demony też wierzą, ale nie będą tam z nami na weselu. One będą wtedy tutaj szalały na ziemi, kiedy będzie trwał wielki ucisk. Sama wiara bez uczynków, tak jak ta pochodnia bez oliwy, nie była przepustką, nie jest przepustką, żeby znaleźć się na weselu baranka. Ta metafora ma głębszy sens. Ponoć te pochodnie było trzeba 15 minut w ogóle uzupełniać, regularnie dbać o to i było trzeba mieć jednak zapas tego. I ta metafora ma głębszy sens, bo jeżeli mówisz, że masz wiarę, to może być za mało, jeśli nie podsycasz tego konkretnym dobrym działaniem w swoim życiu. W wersecie 8 widzimy, jak te głupie proszą mądre, ulejcie nam nieco waszej oliwy, bo nasze lampy przestają świecić. To był ten problem, że ta wiara już nie dawała żadnego światła. Co z tego, że coś mają? Te były bezużyteczne. Z tej przypowieści wynika, że każdy odpowiada za siebie i każda osoba odpowiada za to, czy była przygotowana, czy nie. Nie mamy jakiegoś tam wspólnego skarbca dobrych uczynków, z których można udzielać. Nie jest tak, że można zaczerpnąć, że Kościół dysponuje na przykład takim skarbcem i w czyśćcu można udzielić tym, co nie mieli i my teraz im trochę tam ulejemy z naszej oliwy, żeby im było lepiej. Tego nie ma w Biblii. Biblia nam nie pozwala wierzyć w takie rzeczy, takie, przepraszam, drdy małe. Biblia nas ostrzega, że mamy być gotowi, że kiedy przyjdzie ten czas, to albo masz oliwę, albo nie masz. I już ci nikt nie uleje, wtedy pastor ci nie uleje, żona ci nie uleje, nikt inny ci, bo w domu mamy chrześcijański dom, a każdy będzie odpowiadał za siebie. Czytamy, Jezus mówił w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapala się też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Jeżeli nie ma tych czynów, to nie zobaczą tego. Jeżeli ta lampa przestaje świecić, to my już nie świecimy. I tu był problem tych głupich panien, że one nie miały paliwa, żeby ich lampy mogły świecić. I kiedy przyszedł ten czas wesela, one były niegotowe na to. Wiemy, że na wesele baranka trafią ci, którzy wniosą tam wiele szlachetnych czynów. Wczoraj Adam mówił ciekawą rzecz o bisiorze. I zwróćmy uwagę, co jest napisane w objawieniu Jana w 19 rozdziale. Cieszmy się, weselmy, oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka. Jego małżonka gotowa, przygotowana. Pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący wisior. A wisior to co? Wisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Więc my tak w naszym ewangelicznym rozumieniu, my tak trochę nieufnie do tych uczynków, bo to przez setki lat w Kościele katolickim podnosili, że to uczynki są ważne. My nie, my łaska. Tylko łaska. Gdzie te uczynki? To nie, to jest zakon. My łaską zbawieni jesteśmy. Boży to dar. Żadna nasza zasługa. Ale zwróćmy uwagę, że Słowo Boże jednocześnie mówi nam, że wiara bez uczynków jest martwa. Nie będzie w co się przyodziać. Bardzo ciężko taką szatę z wisioru stworzyć. Tam jeden uczynek, ta niteczka tam przyczepiona do tej małej, że gdzie to było z Sardynii, czy wiele trzeba tego, żeby utkać taką szatę. Więc po co mieliby się tam znaleźć tacy, co chcieliby się ubrać, a nic, żadnej nitki tam nie dostarczyli. A werset 5, chciałbym zwrócić na to uwagę, on mówi o pannach, że kiedy przedłużało się to oczekiwanie, one wszystkie uległy zmęczeniu. I mnie to pociesza, bo to pokazuje, że nawet ja kiedy oczekuję, nawet jeżeli jestem gotowy, to mi się zdarzy czasem przysnąć, jak w środę na wykładzie, jak ze wszystkim się zgadzam, jak jest ciepło, jak jest dobrze, jak... Ale ważne, żebym był gotowy. I te gotowe nie miały problemu z tym, że im się to przedłużało. Bo one dbały, one wcześniej były przezorne, one były przygotowane. I wtedy nawet jak im się zdarzyło chwilę zdrzemnąć, to w tym momencie, kiedy to przyszło, one mogły stanąć, bo były gotowe. To jest myśl, że kiedy zostaniemy wyrwani okrzykiem Jezus nadchodzi, po prostu umoczymy te nasze lampy i będziemy gotowi. Niech tak będzie. Zbór w Sardis usłyszał od Jezusa takie słowa. Wiem o Twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale Ty jesteś martwy. Obudź się. Wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby Twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Znowu tutaj są czyny. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się, bo jeśli przestaniesz, by czujny, przyjdę jak złodziej. Nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godne. Ja widzę tutaj ten obraz, że część ze zboru Sardis trafiła do nieba na wesele baranka. Trafi do nieba, to jest metafora, obraz Kościoła. A część niestety nie, jeżeli się nie opamięta. I tutaj jest ta myśl, że dla niektórych to będzie jak przyjście złodzieja w nocy, ale dla tych, którzy oczekują, to będzie przyjście oblubieńca i będzie to coś wspaniałego. W przypowieści o pannach widzimy jeszcze jedną rzecz. Widzimy, że pan młody nie czekał potem już na te, czy one zdążą nakupić, czy przyjdą, że a to tam jeszcze nie było mnie tak długo, to jeszcze 5 minutek, jak przyjdą, to tam nie było już takiego tematu. Pan młody poszedł, nie czekał. A kiedy one się pojawiły, to drzwi były już zamknięte. Czytamy tam wyraźnie, że on zamknął drzwi. I czytaliśmy, że z powrotem Pana będzie jak za dni Noego. To nie Noe zamknął drzwi do Arki, kiedy rozpoczął się potop. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju w 7 rozdziale, w 16 wersecie, że Bóg zamknął drzwi do Arki, kiedy Noe, kiedy zgromadzenie wszystkie te zwierzęta, kiedy zaczął się potop, to Bóg zamknął drzwi i już nikt nie mógł ich otworzyć. Już było za późno. Tą samą myśl znajdujemy w liście do Filadelfii. Napisz o to, co mówi święty, prawdziwy. Ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o Twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stają przed Tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowa i nie zawarłeś się mojego imienia. Ale w drugą stronę, jeżeli zamknie, to nikt nie jest w stanie tego otworzyć. To nie jest tak, że my wtedy będziemy ci pozostawieni, nie my, tamci, będą walić do drzwi. Panie, otwórz! Ja wtedy, a dobra, no jeszcze są, to otwieram. Jeszcze są. Już będzie za późno. Czy podczas ucisku będzie mogło dojść do pokuty? Panem, będzie utrata życia tutaj na ziemi. Co do tego nie ma wątpliwości, że to już nie będzie tak, że to nie będzie taka opozycja ucisku, że to tylko fajne samoloty bierzemy, my tutaj przylatujemy, tu organizujemy żywność dla tych, co nie mogą kupić. Nie. To będzie zły czas. Wierzę, że będzie można jeszcze się opamiętać, bo wiem, że będzie możliwa pokuta, bo Bóg jest niezmienny i w księdze Ezechiela znajdujemy takie pocieszające słowa. 18:23. Czy zatem rzeczywiście zależy mi na śmierci bezbożnego, oświadcza Pan zastępów, czy nie raczej na tym, by odwrócić od swoich postępków i żył? Wierzę w takiego Boga, któremu nie zależy na śmierci bezbożnego, który nie będzie miał radości, satysfakcji z tego, że będzie musiał sądzić ten świat, ale wierzę w Boga Sprawiedliwego, który będzie sądził ten świat. Niektórzy mówią, myślą, że największe przebudzenie w dziejach świata przyjdzie po pochwyceniu Kościoła, kiedy tu będzie wielki ucisk. Ja tak nie twierdzę, nie wiem, czy tak będzie. Nie mam takiego spokoju sumienia, żeby coś takiego powiedzieć. Ponieważ w Słowie Bożym znajduję też takie fragmenty, które raczej mnie niepokoją. Oto nadchodzą dni, księdza Amosa czytamy, oświadcza wszechmocny Pan, że ześle na ziemię głód. Nie będzie to głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pana. Będą wówczas zmęczeni wlec się od morza do morza i tułać się z północy na wschód, chcąc znaleźć słowo Pana. Jednakże nie znajdą. To pokazuje, że może być taka sytuacja, że istnieje taka możliwość, że ludzie wtedy będą głodni, będą chcieli słowa, ale go nie znajdą. My wierzymy, że Kościół zostanie pochwycony, Duch Święty pójdzie z Kościołem do nieba, będziemy na weselu baranka, a tu ludzie może będą tułali się i będą szukać i nie znajdą. Może tak być. Być może obudzą się ci, którzy nie wierzyli, kiedy tutaj my im głosiliśmy. Może będą szukać gdzieś nauczania w internecie, ale Duch Święty już nie będzie ich przekonywał. Będą może, nie wiem. W objawieniu czytamy w 14 rozdziale, zobaczyłem kolejnego anioła. Leciał środkiem nieba. Niósł odwieczną dobrą nowinę. To jest czas ucisku. Aby ją głosić mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemieniom, językom i ludom, wzywał on donośnie: uszanujcie Boga, oddajcie mu chwałę, bo nadeszła godzina jego sądu. Pokłońcie się temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. Tutaj widzimy, że jakiś anioł będzie głosił Ewangelię. Ale czy to oznacza, że ludzie to przyjmą? Wczoraj czytaliśmy fragment, że będą się coraz bardziej utwierdzali, będą gryźli języki z bólu i będą złorzeczyć Bogu. Świat będzie bluźnił naszemu Panu. W tym okrutnym czasie 7 lat ludzie będą cierpić tutaj prześladowanie. W objawieniu 7:14 czytamy: Ty wiesz, mój Panie, odpowiedziałem, a on do mnie: to są ci, którzy przeszli wielki ucisk, wyprali oni swoje szaty, wybielili je w krwi baranka. To nam sugeruje, że będzie taka możliwość, żeby pokutować, żeby wytrwać i żeby osiągnąć zbawienie, ale to będzie przez śmierć męczeńską. Następnie mój wzrok padł na tronę, objawienie 24. Zasiedli na nich ci, którym powierzono sąd, i zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa oraz z powodu słowa Boga. Tych, którzy nie pokłonili się bestii ani jej podobiznie i nie przyjęli znamienia na swoje czoło lub rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez 1000 lat, ale jednak to byli już męczennicy. Na jakiej podstawie mielibyśmy wierzyć, że jeżeli dzisiaj nam jest ciężko wytrwać, to wtedy, kiedy przyjdzie czas ucisku, to my będziemy wtedy kozacy, nie? Tu i my zorganizujemy w ogóle pomoc innym. Jak się przygotować na ten dzień? Jeżeli się nie przygotujesz, skup swoją uwagę, żeby przygotować się na pochwycenie Kościoła. Tutaj 100% swojej uwagi, żebyśmy byli zabrani, kiedy przyjdzie Chrystus, żebyśmy zostali pochwyceni w okamgnieniu. A jeżeli zostaniesz, nie daj Boże, jeżeli zostaniesz, to jaką mogę mieć radę? Jak być gotowy na ten dzień? Tak szczerze myślałem troszkę o tym. I myślałem o tym, że najlepiej wtedy od razu dać się zabić. Żeby nie cierpić tych 7 lat, jak najszybciej złożyć świadectwo, powiedzieć i żeby nie dać się jeszcze złamać. Bo przez te 7 lat wydarzy się tyle złych rzeczy, że wielu odpadnie i tylko resztka, i tylko garstka tych męczenników w skali całego świata. Więc jeżeli się nie załapałeś, nie załapiesz, to lepiej dać się zabić. To nie kozacz wtedy, że to my zorganizujemy Kościół. Kościół zostanie, na świecie. Wczoraj mówiliśmy o tym, że to będzie odstępczy Kościół, on mówi nic antychrysta. Będzie instytucja, Kościół zostanie pochwycony, wierzący, będą się odbywały msze, jakieś tam nabożeństwa, ekumeniczne spotkania, bo Kościół się zjednoczy. Ale ty uciekaj wtedy stamtąd. Uciekaj i wtedy czeka cię już albo dasz się złamać i będziesz cierpiał w piekle, albo po prostu czeka cię męczeńska śmierć, cierpienie. Oby tak nie było. Zaśpiewamy na koniec jeszcze dzisiaj pieśń. Jak będziemy ją śpiewać, to tam będzie pytanie, czy jesteś gotowy na ten dzień. Skupmy naszą uwagę, żebyśmy byli gotowi na powrót Pana, ten, kiedy nas zabierze. On daje nam rady, żebyśmy nie dali się zwieść, żebyśmy byli uważni, żebyśmy nie dali się zwieść, żebyśmy oczekiwali tego dnia z radością, żebyśmy nie dali się komuś zastraszyć i wpędzić w taki stres odnośnie tego. On nas wzywa, żebyśmy badali nasz fundament, bo jeżeli mamy odpowiedni fundament, to nic nas nie zachwieje, co dzieje się w tym świecie. On nas wzywa, żebyśmy oczekiwali aktywnie i żeby najlepiej nas zastał, kiedy głosimy Ewangelię, kiedy wykonujemy Jego wolę. Jeżeli będziemy to robić, jeżeli Maranata, przyjdź Panie Jezu, będzie mottem naszego życia, wtedy jesteśmy gotowi. Zbadaj swoje serce dzisiaj, czy jesteś gotowy, a jeżeli nie, to nie zwlekaj, bo to może nas dzisiaj spotkać. Amen. Powstańmy do modlitwy. Jeżeli chcielibyście na to poselstwo powiedzieć coś Panu, odpowiedzieć na to, jak wierzę, że Duch Święty mógł dotykać dzisiaj naszych serc poprzez swoje słowo, poprzez Pismo Święte, to mamy teraz chwilę czasu na...